Po tym jak prezydent przypomniał o dawnej zdradzie ministra sprawiedliwości, ten ripostuje, że powinien słuchać tylko doradców natchnionych. Prezydent i minister sprawiedliwości Andrzej Duda i Zbigniew Ziobro. Czy to spór 40-latków, jak mawia prezes, czy poważny spór kompetencyjny? W tle reforma wymiaru sprawiedliwości. Tymczasem, niezależnie od kontrowersji, jakie wywołuje współczesna polityka, karawana zdaje się tymi kontrowersjami nie przejmować. PiS-owi wciąż rośnie. Mariusz Rytel, dzień dobry. Bieżące wydarzenia polityczne komentować dziś będą Adam Andruszkiewicz, poseł z Kukiz 15. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry.
I Mieczysław Baszko, poseł z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Co to za spór, jak to mówi prezes Jarosław Kaczyński, pomiędzy prezydentem a ministrem sprawiedliwości, który nie daje się rozwiązać? Spór ambicjonalny 40-latków trochę nie przystoi chyba do tak ważnych funkcji.
Tak mi się wydaje, że nie ma sensu, aby ten spór był podgrzewany, jeśli rzeczywiście istnieje, a chyba istnieje, skoro mówi o nim nawet pan prezes Kaczyński. Także wydaje mi się, że jednak dobro państwa polskiego wymaga od nas, aby na pewnych funkcjach państwowych różne swoje ambicje schować do kieszeni i przede wszystkim dogadywać się w kuluarach, bo myślę, że Polacy wolą, kiedy politycy, którzy powinni razem współpracować, a w tym przypadku na pewno tak powinno być, jeżeli mają coś do siebie, mają jakieś problemy, mają jakieś inne wizje, powinni je wyjaśniać w zaciszu gabinetów, a nie publicznie.
Ambicje to problem w polityce, panie pośle? Pan poseł Mieczysław Baszko?
No źle się dzieje, że jednak a tak najważniejsze stanowisko, przede wszystkim prezydent, jest też lekceważony przez ministra sprawiedliwości, a chcę przypomnieć, że jednak wspólnie zaczynali koledzy z ławy partyjnej i
a minister Ziobro przypominał, że bardziej to prezydent jemu zawdzięcza sukces w polityce niż odwrotnie.
Ale tutaj trzeba też jednak zwrócić uwagę, że nie może być coś takiej ambicjonalności prywatnej. Także widać, że jak odkrywane są osobowości i swoje mogę nie użyć tego słowa, bo może nie, bardzo niebezpieczne, dno polityczne, bo jednak ambicjonalność polityków nie powinno być łożyć interes partyjny, lecz przede wszystkim interes państwa. I tutaj pokazuje to odkrycie, przede wszystkim widzimy u ministra Ziobry, że jednak ten spór jest, widać. Próbują politycy PiS-u, że nic się nie dzieje, tylko jest to docieranie się w pewnych sprawach. A zresztą zobaczymy, jak to będzie na najbliższym posiedzeniu
Sejmu.
I to będzie, czy to projekt prezydencki, czy
jeżeli wszystko
będzie przechodził,
zgodnie
czy
z planem się odbywa, to w Warszawie właśnie trwa spotkanie klubu parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości z prezesem Jarosławem Kaczyńskim, więc może będzie już po sprawie, kiedy skończą to spotkanie, chociaż pewnie nie do końca. Takie rzeczy to były w polityce już, panowie posłowie. Przypomnę premiera Millera i prezydenta Kwaśniewskiego.
No, jeżeli chodzi też o tu przytoczony premier Miller czy prezydent Kwaśniewski, no ale też trzeba pamiętać, bardzo dużo też prezydent Kwaśniewski wetował ile ustaw, że nie podpisze, że jednak trzeba tą rację stanu pilnować. Oczywiście później taki prezydent kosztuje to jednak potem dalszą karierą i widać, co Miller zrobił z prezydentem Kwaśniewskim. I to ta historia powinna nam wyciągać szkołę, dawać na przyszłość, że jako wyborcy wybierają na pewne
20 lat mija funkcje, od tego momentu tak, prawie.
No to ludzie, widać, wyborcy zapomnieli,
czy
jak
wyciągamy
było
z tego lekcję.
I historia lubi się powtarzać, ale to lepiej, żeby taka historia się nie powtarzała. Przede wszystkim polska racja stanu. Prezydent to jest strażnikiem prawa. I tutaj, czy będzie z PiS-u, z PSL-u, czy z SLD, czy z Platformy, zawsze to jest prezydent wybrany w powszechnych wyborach. I
zaraz
ma większy
zapytam,
autorytet.
Kto powinien być z PSL-u, panie pośle? Teraz Adam Andruszkiewicz.
No takie jedno zdanie, bo jest taka też bardzo ciekawa teoria socjologiczna, która teraz krąży gdzieś tam po tych kuluarach sejmowych, że tak naprawdę najbardziej o ten spór boją się politycy Platformy Nowoczesnej. Bo to właśnie im zabiera tlen spór pomiędzy tak jakby opozycją merytoryczną.
Skoro zajmujemy się tematem prezydenta, prezydenta i ministra sprawiedliwości, to nie zajmujemy się tematami opozycji, tak?
Dokładnie tak. To znaczy nie ma tutaj platformy miejsca dla nich de facto, bo proszę zauważyć, że w tym momencie, tak jak zresztą pan redaktor wspomniał, Prawa i Sprawiedliwości sondaże są bardzo dobre. My jako Kukiz 15 też nie narzekamy, mamy wysokie sondaże, bo jesteśmy ukojarzeni jako opozycja merytoryczna. Pan prezydent cieszy się rekordowym poparciem obecnie zaufania publicznego, natomiast spada przede wszystkim Platformie Nowoczesnej. Dlaczego? Dlatego, że Polacy widzą, że są politycy, którzy na przykład jeżeli chcą rozmawiać, to potrafią się spotkać i porozmawiać. Ta i tu PSL też się w porządku zachowuje, bo potrafi też do Pałacu Prezydenckiego porozmawiać, pojechać i wymienić się poglądami. Paweł Kukiz nieraz się z panem prezydentem spotykał. Prezes Kaczyński również rozmawiał z panem prezydentem. Natomiast Platforma na przykład powiedziała, że no nie pójdzie do Pałacu Prezydenckiego, tak? Czyli sama się wyłącza z gry politycznej, tak jak nazywa się ta audycja, sama się wyłącza z tej gry politycznej. A co więcej, według mnie wielu Polaków na to źle spojrzało, bo no jednak prezydenta nie wypada lekceważyć.
No bo najpierw trzeba tę grę polityczną rozegrać na własnym podwórku, czyli trzeba jednoznacznie się pokazać jako lider tutaj opozycji. To jest pewnie racja, jeżeli chodzi o zachowanie Nowoczesnej Platformy.
Ustawy dla państwa polskiego. To nie może być prowadzone pewne gry, które, czy to moje będzie kompetencje, ja będę zwierzchnikiem, czy minister będzie zwierzchnikiem. No to jest bardzo wielkie niebezpieczeństwo dla wymiaru sprawiedliwości.
No, tutaj o reformie
tutaj Paweł Kukiz i my jesteśmy, żeby reformę robić sądownictwa. Zgadza się, ale nie na takiej zasadzie, tylko wymiana osób. Jak daleko to można posunąć się, że mi ta osoba się nie podoba, ale może merytoryczna jest. I tutaj trzeba o tym przypomnieć, że jednak te ustawy, które są przedstawiane tak samo czy prezydenta, czy przez stronę rządową, no praktycznie niczym się nie różnią. Nie tylko chodzi o spór kompetencyjny i tutaj dochodzi. I moim zdaniem to powinniśmy tutaj jednak powierzyć autorytetom przede wszystkim wymiaru sprawiedliwości. Mamy bardzo solidnych profesorów.
No ale właśnie to jest wąskie grono, panie pośle, więc i w ogóle sędziowie to przecież też jak nas trzech, to nie pójdziemy i nie będziemy orzekać w sprawach, bo nie mamy do tego szkół i kompetencji.
Nie mamy, nie o to chodzi. A bardziej, większa dyskusja jest, znaczy chcieliby te osoby w kierunku jeden ministra Ziobry, no, czy ma kompetencje? Ja też nie mam kompetencji, nie mam takiej wiedzy, ale są autorytety.
To na tym polega polityka.
I z tymi autorytetami trzeba się liczyć się. Czy wskazują, czy te prawo, w jaki sposób trzeba zmienić. To nie polega na tym, że jedną uchwałą dzisiaj to wszystko załatwimy. Nie. To trzeba naprawdę wspólną politykę trzeba prowadzić. Wszystkie partie też muszą wziąć odpowiedzialność za ten ustrój sądownictwa. A do tej pory to tylko widzimy, że kto będzie silniejszy w jednej partii. Ja nie ukrywam, że tak niektóre partie są gubione, że spór idzie w trzech kierunkach i wtedy tracimy tylko my jako społeczeństwo.
PSL jest tu bardziej przewidywalny, tak? Bo na tych najsilniejszych stanowiskach jest raptem kilka osób, które co jakiś czas się wymieniają i przynajmniej jest pewna konsekwencja. Pan poseł przyznał mi rację. Adam Andruszkiewicz.
Powiem w ten sposób. To też szacunek pana poseł, że nie dyskutuje z faktami, bo ostatnio na przykład poseł Platformy Obywatelskiej w jednym z programów w żywo oczy mówił Polakom, że oni są przeciwko islamskim migrantom, zawsze byli. Tak? Także politycy potrafią strasznie kombinować. Natomiast wracając do tematu, trzeba patrzeć na to, że reformy państwa czasami muszą być rozłożone na wiele lat. Tak, bo znamy z historii, że często państwo reformowano 10, 20, 30 lat i w tym przypadku wydaje mi się, że z reformą sądownictwa też musimy to zaplanować wiele lat do przodu. Tak jak pan redaktor powiedział, no jest problem, bo nawet jeżeli byśmy chcieli zmienić sądownictwo radykalnie, czyli na przykład w ciągu roku, no to przecież nie weźmiemy prawników z kosmosu, tak? No trzeba mieć tych prawników, więc mi się wydaje, że trzeba iść też w tym kierunku.
To może taki sztuczny spór trochę właśnie przez to.
Nie, może, znaczy ja patrzę na to inaczej, panie doktorze. Ja patrzę zawsze na coś takiego, że my powinniśmy kształcić wszystkich młodych ludzi w Polsce w pewnych innych kierunkach i mi brakuje w Polsce bardzo mocno kształcenia państwowego, bo jest mniej więcej teraz tak, że co partia, to zmienia się ekipa, tak? A nie mamy w Polsce takich kadr, chociażby w Stanach Zjednoczonych, to jest bardzo takie normalne, tak? Że służymy dla państwa. Jeżeli jesteśmy merytoryczni, mamy odpowiednie dokumenty ku temu, wiemy, jak wygląda prawo, wiemy, jak mamy służyć ojczyźnie, to służymy jej bez względu na to, jak ekipa jest u władzy. A u nas jest tak, że jeżeli ekipa A dochodzi, no to B dożyna się do końca.
Tylko, że to jest też taki pragmatyzm polityczny, skoro w Stanach Zjednoczonych wybiera się sędziego, tak? Skoro te najważniejsze funkcje również takie administracyjne są, podlegają pod osąd społeczeństwa, to wtedy ci ludzie bardziej się starają może, co?
No oczywiście trzeba przypomnieć, że najwyższym naszym organem do przestrzegania prawa to jest konstytucja i tutaj zawsze musimy opierać się, czy jednemu ugrupowaniu konstytucja pasuje, czy nie pasuje. Ja chcę przypomnieć, przez te 20 lat to jednak różne opcje polityczne były i tą konstytucję należało i trzeba szanować, czy ona jest doskonała. Ona na nasze czasy, trzeba ją modyfikować, ale przede wszystkim ona jest dobra, bo ją przestrzegać, bo wszystkim ugrupowaniom, którzy są teraz w opozycji, ona też może też pewnym zakusach pewnych działań, ona przeszkadza, mówi. Nam przeszkadza, żeby w to wprowadzić, to wprowadzić. Tak, każdemu to wprowadza, ale my musimy jako politycy poruszać się, ja mówię jak do obrazu, jak obraz. Są ramy i te ramy to jest konstytucja. I tutaj może proszę bardzo, poruszajmy się w tle obrazu.
No i poruszamy się, panie pośle, i nie wiadomo, kto dowodzi polską armią na przykład.
Tak, właśnie.
Czy prezydent, czy minister obrony.
Ja tu się pozwolę nie zgodzić z panem posłem, bo nasza konstytucja jest bardzo, bardzo moim zdaniem właśnie zła w tym kontekście, że nie ma chociażby rozróżnienia kompetencyjnego. Tu już pamiętamy słynne wojny o krzesła pomiędzy panem ówczesnym prezydentem a panem premierem ówczesnym i tak dalej.
Trzeba do konstytucji. Bardziej czasy się zmieniają i trzeba ją modyfikować.
Znaczy, tak, tu cieszy deklaracja PSL-u, że chce rozmawiać o modyfikacji konstytucji, ale pamiętajmy o tym, że mamy ugrupowania, które nie chcą w ogóle rozmawiać i traktują konstytucję jak Pismo Święte, o którym w ogóle nie można rozmawiać. A konstytucja musi być modyfikowana i przecież każda konstytucja na świecie jest modyfikowana.
Tak się zastanawiam, bo nie policzyłem sobie przed programem. Nie wiedziałem, że ta rozmowa pójdzie w tą stronę. Wystarczy wam głosów z PiS-em, żeby zmienić konstytucję? Nie wystarczy.
Nie, 3/5 mamy razem, a trzeba 2/3.
Trochę zabraknie, ale pewnie PSL by nie poszedł na taki układ, co? Zmiana konstytucji, panie pośle.
Ja myślę, że na razie o zmianie konstytucji nie będzie mowy, ponieważ też trzeba uspokoić politykę krajową. Musi być jednak rozsądek nad zakusami. Chcę przypomnieć, przecież też minister Ziobro był w rządzie już 12 lat temu. No też pamiętamy, jaki sposób podchodził, jaki sposób traktował sądownictwo. Nie można traktować ludzi wykształconych, ludzi z doświadczeniem wielkim, że oni są to wszystko przekupni. Nie, ja i nie jestem takiego zdania. Przede wszystkim trzeba też i sędziom, prokuratorom wspomóc, żeby oni w tych pewnych wydawaniu wyroków, żeby czuli się bezpiecznie w kraju. Bo często przypomnijmy sobie, że kwasem oblewano sędziów, czy czymś innym, szantaże różnego rodzaju. On musi czuć się bezpieczny, ponieważ wydaje wyroki, które i to są sądy, muszą być bardzo niezależne. I dlatego każdy z nas chce sprawiedliwego sądu, ale jeżeli przychodzi do rozmów, jak to zrobić, to zaczynamy zrobić politykę, że pod partię sobie. Tylko jak to będzie wygodniej. Czy może coś na sumieniu może politycy mają? Zadać trzeba pytanie. Może niektórzy politycy boją się prawa, żeby mieć po stronie swoich politycznych
aż
sędziów?
Aż się boję odpowiedzieć, panie pośle, na pańskie pytanie.
Ja odpowiem na to. Nie, no moim zdaniem oczywiście to będzie żart z mojej strony, natomiast w radiu to trochę inaczej wygląda, w telewizji widać, że ktoś żartuje, w radiu mniej, dlatego ostrzegam, że jest to
mówimy
żart.
Mówimy państwu, że się uśmiechamy.
Tak, uśmiechamy się, że politycy to jest najświętsza grupa zawodowa w Polsce, no bo ja nie znam nazwiska znanego polityka, który został skazany w Polsce za malwersacje finansowe, także że są to ludzie święci. A oczywiście żartuję i wiem o tym, że niestety sądy również kryją polityków.
Trybunał Stanu też funkcjonuje niby, ale zdaje się, że od prawie 30 lat jest...
Nie działa po prostu.
Nie działa, jest bez pracy. No może to i dobrze. Proszę państwa, zrobimy sobie krótką przerwę, później wrócimy dalej do gier politycznych. W studiu przypomnę, posłowie Adam Andruszkiewicz z Kukiz15 i Mieczysław Baszko z PSL-u. Poutyskiwaliśmy sobie trochę na rząd, na polityków, mogliśmy, bo oni są teraz w Warszawie na spotkaniu z prezesem, więc siłą rzeczy nie mogło być nikogo u nas. Trzeba mieć jakieś priorytety, panowie, ale dzisiejsza Rzeczpospolita publikuje kolejny sondaż, który pokazuje, że PiS-owi rośnie. Dlaczego?
No jednak mają bardzo dobrą propagandę, nie ukrywamy, bo w terenie też ludzie o tym mówią, że naprawdę ekipy poprzednie to bały się tych joysticków używać. Tutaj jednak mamy bardzo wielką propagandę i przekazywana jest informacja tylko jednostronna. To jest wielki, bardzo niebezpieczne i apeluję do PiS-u,
ale
że to nie tylko
to,
takie systemy padały i PiS
mówi,
padnie,
pośle.
Że jednak trzeba ten pluralizm posiadać, że jednak i pokazywać różnorodność, ale rzeczywistość trzeba pokazywać. Nie tylko, że ja jestem z jednej partii, to moja tylko słuszna racja i wiadomości, to lepiej, nie daj Bóg. Ja pamiętam tamte czasy, byłem bardzo przeciwnikiem dziennika telewizyjnego, ale porównam teraz dziennik
do
telewizyjny.
Do mediów publicznych pan to,
także
pan, pośle,
pan Kurski bije naprawdę systemu nawet, którego nie chcę wymieniać, który był niepożądany.
Ten jednostronny przekaz to my teraz też mamy, bo nie ma nikogo przecież z PiS-u. Panie
to, pośle. Także staramy się też unikać, że tylko mamy rację, ale staramy się, że jednak ważna rzecz jest, żeby wszystkie ugrupowania polityczne brały odpowiedzialność za państwo. Nie polega na tym, tylko że my dzisiaj, my i jak wypowiedzi słyszę z mównicy, czy na konferencjach prasowych z PiS-u, to tak zastanawiam się, to chyba to tylko Pan Bóg jest takim cudotwórcą, a oni zastępują nadal Pana Boga, że oni, my damy rady, my wszystko zrobimy, my tylko to robimy, więcej nikt nie potrafi tego.
Czyli apeluje Pan, że pokory więcej politycy powinni
pokory
mieć.
Pokory dla każdej partii potrzebna jest pokora. I poszanowanie się wzajemne to musi szanować też wyborców. Wyborcy są dozowani takimi informacjami, które są, no, wpływ mają też na sondaże i to widać.
Dlaczego takie wysokie wyniki? Porozmawiamy sobie zaraz o nich trochę bardziej, bo Kukiz ma 7%. Pan powiedział, panie pośle, że to dobrze, że Kukiz ma dobre notowania, ale straciliście, używając terminologii sportowej, pudło na rzecz Nowoczesnej. W tym sondażu przynajmniej.
Tak, tak. Proszę pamiętać, że tak naprawdę najbardziej wiarygodna jest tak zwana średnia sondażowa z miesiąca, czyli zpięcie kilku sondaży i wyciągnięcie średniej. To jest najbardziej zbliżone do realnego wyniku. W średniej sondażowej Kukiz 15 ma trzecie miejsce i jest to poparcie około 9-10%. To jest takie poparcie, które mamy praktycznie od początku kadencji. Takim poparciem też wyszliśmy do parlamentu. Nas to cieszy, bo to pokazuje, że są przy nas osoby, które na nas głosowały. I spokojnie swoją pracę robimy. Proszę pamiętać, że nie mamy takich narzędzi, bo my nie mamy swoich mediów przecież. Nie wzięliśmy subwencji, przecież nie jesteśmy partią, także nie pobieramy subwencji. Bazujemy tylko i wyłącznie na biurach poselskich. Natomiast pokazujemy, że bez tego też można działać. Tak?
Czy panowie nie przeceniają trochę wartości mediów publicznych? Bo idąc waszym tropem, to można było wyciągnąć taki wniosek, że ta partia, która wygrała pierwsze wybory, na przykład po 89 roku, to powinna, mając do dyspozycji media, rządzić do dzisiaj. A tak nie jest.
Ja tylko chcę przypomnieć. Ja przypamiętam dokładnie też, interesuję się polityką przed wyborami przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. No to jeżeli ci z mównicy czy z PiS-u mówi, że do mediów dostępu nie było, to przed prezydenckich ja więcej widziałem prezydenta kandydata Andrzeja Dudę niż pana Komorowskiego. I tutaj jest takiego wielkiego żalu nie robiliśmy, ale to jest była taka rzeczywistość. Później za uderzeniem i media publiczne starały się pokazywać różnorodność partyjną. A jednak teraz ja dokładnie mogę też potwierdzić, dlaczego na przykład mam takie telewizje regionalne. No przecież też nie tutaj kierunek nawet do obiektywu białostockiego, no, naszej regionalnej. No przecież Urząd Marszałkowski bardzo wielkie przedsięwzięcie robi. Dlaczego nie pokazuje, nie przyjeżdża na konferencję? Przecież czy to jest zazdrość pewna?
Ja tu teraz będę musiał też wtrącić się trochę do tej rozmowy, bo rozumiem, że to pytanie i ta uwaga również do mnie jest adresowana. W związku z tym powiem panu, panie pośle, tak, że nie pamiętam takiej konferencji, na którą media publiczne, telewizja regionalna w Białymstoku, nawet jeżeli było to robione przez kogokolwiek, jeżeli chodzi o partie polityczne mające swoich przedstawicieli w samorządzie i w rządzie, tam telewizji nie było. Poseł Andruszkiewicz.
Ja tu też chcę stanąć w obronie mediów lokalnych, regionalnych. Bardzo proszę, ale to zasłużenie, dlatego że ja doskonale pamiętam, że jeszcze kiedy jako działacz społeczny przecież byłem, nie byłem nawet posłem, to na w zdecydowanej większości moich konferencji prasowych, gdzie robiliśmy różne akcje, chociażby Kupuj Polskie Produkty, kiedyś u pana redaktora, zresztą byłem gościem, to jeszcze jako student 22-letni przecież, zawsze miałem do dyspozycji możliwość rozmowy z mediami publicznymi. Nasze konferencje były pokazywane czy to w obiektywie, czy na falach Radia Białystok, także z tym nie można tutaj narzekać absolutnie i tutaj trzeba oddać pewien szacunek. Natomiast jeśli chodzi o media publiczne, to ja polecam wszystkim, żeby obejrzeli sobie, wpisali na YouTubie Beata Tadla, taki, dosłownie tak, Beata Tadla ogłasza wynik wyborów. Kiedy pani redaktor Tadla, wtedy z mianowania Platformy, praktycznie płakała na wizji, kiedy mówi o tym, że pan prezydent, czyli Duda wygrał wybory, głos jej się załamał, a w studiu tak zwani niezależni eksperci, to było czterech ekspertów niezależnych związanych z Platformą Obywatelską. Także to naprawdę nie były media pluralistyczne.
Ja muszę tutaj znowu wejść w słowo. Ja pamiętam Beatę Tadlę i tu skończymy już ten temat, kiedy płakała na antenie po tym, jak dowiedzieliśmy się wszyscy, tak, jak media zaczęły relacjonować katastrofę pod Smoleńskim. To jest też pewna,
to też trzeba
pewna wrażliwość.
Tak.
No dobra, no to w takim razie teraz już zajmijmy się wami, nie mną i nie mediami publicznymi. Dlaczego PSL ma te 4,2% poparcia, chyba tyle wyczytałem z Ibrisu, tak?
Jeżeli chodzi też...
Poza mediami.
Ja tylko przypomnę, w tamtej kadencji też, jeżeli otwarcie Filharmonii Opery Podlaskiej, to media były wtedy Platformy i PSL-u. A co najważniejsze, pokazali tort, ile kosztował, prawda? I mogli pokazać. A czemu teraz ktoś coś nietaktownego zrobi, to tego nie można pokazać. Także ja jestem zawsze za uczciwą konkurencją, ale bardzo uczciwą medialną.
Dla ludzi? A co dla ludzi?
Także tutaj, jeżeli chodzi o Polskie Stronnictwo Ludowe, na pewno możemy też ponarzekać, że może to jeszcze nie ten czas, ale jest pomału czas. Ja tak przypomnę, jeżeli ASF czy ogniska były teraz mamy 101 czy 102 i jeżeli wtedy minister Kalemba, minister Sawicki, to był czołgany nie tylko przez opozycję, ale i przez nas też tu lokalnie jako marszałek też ostro występowałem, żeby jednak pomóc tym naszym rolnikom. Przede wszystkim naszej wsi i naszej gospodarce żywnościowej. I to nic takiego się nie dzieje teraz. To wszystko jest dobre, w rolnictwie jest bardzo dobrze pokazywane. To z takiej propagandy to ja jeszcze nie widziałem i trzeba się opamiętać, bo wieś polska widzi, że zmienia się na lepsze, ale trudności ma na przykład ASF-em, a nie daj Bóg jeszcze inne choroby mogą wejść i my województwo podlaskie jesteśmy potęgą.
I co PSL zaproponował, panie pośle, w związku z walką z ASF-em?
My po ostatnim wotum nieufności wręcz nie atakowaliśmy, że my nie lubimy ministra rolnictwa czy rządu. Pokazywaliśmy, co należy zrobić. Że jednak za długo czasu poświęcamy sobie na propagandę. Tu trzeba rzeczywistość, merytoryczność, trzeba działać wspólnymi siłami. I my zawsze popieramy
no, tylko co
działanie,
jeżeli siłami, bo na ASF to się pojawił,
rząd
przedstawia
swoje projekty,
rządu.
Czy projekty poselskie, co do terenów wiejskich, zawsze głosujemy za. Nigdy nie zdarzyło się, żeby my nie głosujemy przeciw. Bo widzimy, że jest potrzeba i mają sojusznika. A różnie było w tamtej kadencji. Liczyliśmy, żeby wspomóc polskiej wsi. No różnie. Jedynie przy ostatniej ustawie z 2015 roku, wtedy też w ustawie rolnej, wtedy też między innymi też muszę przypomnieć i jednak po negocjacjach i PiS też zagłosował. Ale to wszystko później doszedł do władzy, poszło do kosza.
PSL za, nawet przeciw, Kukiz 15? To cały czas rozmawiamy o sondażach, żeby państwu nie umknęło uwadze to, że... O czym mówimy?
Ja powiem w ten sposób. No, zweryfikujemy sondaże przy okazji wyborów oczywiście, tak? I tutaj będziemy patrzeć, co się będzie działo, chociaż przed nami są bardzo trudne wybory, bo wybory samorządowe to...
No właśnie, czy możliwe są wspólne listy w ogóle do wyborów? To może bardziej pytanie do pana posła Baszki.
Tak, a to może tylko odpowiem jeszcze, tak, w dwóch zdaniach, bo nas też o to pytano, czy są możliwości koalicyjne. My przede wszystkim chcemy jako Kukiz 15 wystawić samodzielne listy sejmikowe, natomiast nie wyłączamy koalicji na przykład do rad miast, czy do jakichś mniejszych radach powiatu, gminy i tak dalej.
Jeżeli chodzi o wybory samorządowe, od początku i cały czas jestem, żeby to polaryzacja polityczna była, to jednak Polskie Stronnictwo Ludowe samodzielnie do samorządu idzie i tym bardziej już mamy na przykład pewne wybory po wygaśnięciu mandatów radnych. Na pewno trudniej jest wystąpić jako ogólnonarodowe stronnictwo, ale zakładamy też komitety, które są na przykład ludowo-chrześcijańskie, bo jednak zawsze jesteśmy związani na miejscu z tradycją, religią, patriotyzm.
A szyld ciąży?
Szyld, ja tylko chcę przypomnieć, ja wstąpiłem w 97 roku i wtedy całkiem inny już wszedł, inny PSL. I to nie ukrywam, że też ubolewałem, że czasami różne zachowania, ale tutaj muszę bronić też ludowców z tego tytułu i siebie będę bronił, ponieważ z tym stymulatorem jest zawsze Polskie Stronnictwo Ludowe. Że oni jednak zawsze jest potrzebne, żeby nie, monolit jest bardzo niebezpieczny.
Do koalicji jesteście potrzebni.
Ale wtedy na zakusy dla dużej partii zawsze jesteśmy ich, żeby stymulować. Żeby sobie nie rozpędzili się i zapomnieli, że trzeba rządzić bardzo roztropnie. I tutaj zawsze to się sprawdzało.
A moglibyście rządzić z PiS-em?
Pamiętam w 2005 roku też propozycja była, no i poglądy, program z 2004 roku to program w praktycznie 90% spisany z osób z Polskiego Stronnictwa Ludowego. O tym trzeba też przypomnieć. I ten program jest zbieżny, tylko że dziwię się, dlaczego PiS tak PSL-u nie cierpi. No aż mnie czasami dziarki przechodzą.
Musimy zweryfikować te informacje. Następnym razem, jak
ale,
będzie polityk,
ale widzimy nawet tych mówić, a jednak dla dobra Polski zawsze staramy się razem. Ja też tutaj chcę przypomnieć, że Kukiz też 15 stara się zawsze, by widać, że w pewnych sprawach, nawet te sprawy z rolnictwem, to zawsze też głosujemy no praktycznie dobrze. Identycznie.
Dzisiaj w studiu przedstawiciele umiarkowanej opozycji, aż mi się nie chce wierzyć po prostu. To w takim razie co robi ta totalna opozycja?
Znaczy no, totalna opozycja, w mojej opinii, niszczy życie publiczne w Polsce i to mówię bardzo wyraźnie, odpowiedzialnie. Dlatego, że trzeba się różnić, na tym polega demokracja, że się różnimy. To jest taki właśnie wymysł naszych czasów, pozytywny, tak może brzydkie słowa, ale tak jest, demokracja, że mieści w sobie ludzi o różnych nurtach. Natomiast trzeba
niech
umieć...
Niech wam się jedność z jednolitością, z jednolitością nie myli.
Tak jest, natomiast trzeba się umieć różnić. Umieć trzeba to się różnić, tak? Bo możemy mieć różne zdanie. Ja też z panem posłem się często różni, się różnimy na pewno w wielu kwestiach, ale trzeba umieć również rozmawiać na ten temat. Natomiast Platforma Nowoczesna no, robią cyrki często, czy to w Sejmie, czy to pod Sejmem, czy to pan poseł Budka ostatnio, kiedy pojechał do Niemiec i żalił się tam w gazecie Die Zeit, chyba, jeżeli dobrze pamiętam, na rząd polski, mówił, że Unia Europejska ma stawiać ultimatum, to oni po prostu w ten sposób niszczą nasze życie publiczne, bo możemy się różnić i musimy się różnić, ale róbmy to w obrębie własnego domu, a nie gdzieś tam poza granicami.
Wrócimy do tych tematów również ogólnoeuropejskich zaraz po przerwie. A w grach politycznych przypomnę Mieczysław Błaszko z PSL-u i Adam Andruszkiewicz z Kukiz 15, nasi regionalni posłowie, którzy teraz odpowiedzą trochę na pytania dotyczące tego, co dzieje się w świecie i w Europie. Szefowie Komisji Europejskiej jakoś tak z takimi wyrazami uznania, to, czy przynajmniej zrozumienia, no może nie uznania, ale zrozumienia wypowiadają się o tym, co działo się w Hiszpanii po próbie autonomizacji Katalonii. Daleko to od nas, panowie, to prawda, ale czy to nie jest taki najpoważniejszy z kryzysów Unii Europejskiej, który może doprowadzić do tego, że tu za chwilę, a już się podnoszą takie głosy, ktoś mówi, że Śląsk powinien być autonomiczny, a ktoś inny, że Kaszuby, a w Niemczech, że Schleswig-Holstein powinien się odłączyć i tak dalej.
No tak, dobrze, że nikt nie mówi, że Podlasie powinien być autonomiczne, chociaż słyszałem takie głosy.
Ale słyszeliśmy takie głosy z kolei z zagranicy płynące, że Podlasie to jest zachodnia część zupełnie innego kraju.
W 1956 roku były petycje nawet.
Tak, to nie, to zostawmy groteskę, tak? Natomiast
natomiast no, sprawa jest sprawy, poważna.
Tak, pan redaktor ma rację, to sprawa poważna. Pamiętajmy o tym, że zawsze w historii świata duże konflikty zaczynały się często od małych konfliktów, takich z pozoru regionalnych, że coś tam niedużego się działo. Zwłaszcza, że to wszystko jest takie, świat się troszeczkę jakby ten porządek, który został ustalony po roku 89 de facto, on się zaczyna burzyć powoli. To widzimy w kontekście Korei, w kontekście tego, co robi Rosja, tego, co się dzieje w Hiszpanii. Unia Europejska też nie wie za bardzo, jak się zachować, no bo z jednej strony to jest ciekawe, kiedy Polska jest bardzo ostro krytykowana i taka wręcz atakowana, nawet straszona sankcjami za to, że rozmawiamy chociażby o reformie sądownictwa. No z drugiej strony, kiedy...
A w Katalonii kilkaset osób rannych.
Dokładnie, policja bije dosłownie działaczy politycznych, tak to wyglądało, bije, już widzieliśmy te obrazki.
No i to Franz nie ma Timmermans mówi, że to była proporcjonalna reakcja.
No to jest takie właśnie... ciekawe, pokazuje troszeczkę obudę Komisji Europejskiej. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o autonomię, ja myślę, że żyjemy w tych czasach, kiedy już nie powinniśmy mówić o autonomiach, no bo żyjemy w XXI wieku, jesteśmy w Unii Europejskiej, tak jako Polska. Nikt tutaj nikogo nie knebluje. Kiedyś autonomie miały być takim narzędziem, które miało ustrzegać pewne lokalne społeczności przed bardzo mocnymi rządami centralistycznymi danego państwa, tak? Na przykład, że zabraniałoby rząd w Warszawie komuś uczenia się mówienia po kaszubsku czy po śląsku. U nas nie ma takich zakazów. Jeśli ktoś chce, może sobie założyć szkołę, przecież mówić na po śląsku, czy mówić na ulicy po śląsku, czy śpiewać po śląsku. U nas też nikt nikogo nie patrzy, czy w Białymstoku ktoś mówi gwarą podlaską, czy ktoś mówi po białorusku, czy w innym języku. Także wydaje mi się, że dzisiaj powinniśmy wszyscy się w jednej Polsce odnaleźć i sobie działać tam, gdzie chcemy i tyle.
Pan poseł Baszko co do kneblowania ma zupełnie inne zdanie, ale co do kwestii Katalonii i spraw autonomizacji państw w Europie?
Nurt w Europie i na świecie widzimy bardzo niebezpieczny. Jednak te mniejsze grupy etniczne no, chcą dążyć do tej większej suwerenności, niepodległości, nazwijmy tak. Przecież tutaj czy Katalonię, czy tam, w Wielkiej Brytanii, w Walii, czy Szkocja też często odezwania idą i słyszymy. Tutaj też w innych, przypomnę jak Jugosławia była monolitem. Wystarczyło jednego przywódcy, nie ma i co się stało się z Jugosławią. Na oczach naszych to wszystko się odbywało. Wielkie tragizmy. Tutaj wracając nawet do pierwszej wojny światowej, też tam samo się rozpoczęło się.
Także, świat się zmienia.
Także widzimy, że to jest bardzo niebezpieczne dla utrzymania stabilizacji w Europie w tym przypadku. I tu podkreślić trzeba przez te lata, jednak Polska pokazuje, że do mniejszości podchodzi bardzo rozważnie i tak wziąć pod rozwagę, to wszystkie mniejszości w Polsce mają, powiedziałbym, dobrze. I to Polacy między innymi poza granicami kraju to są traktowani bardzo niepoprawnie jako mniejszości narodowe, a powinno być zawsze sprzężenie zwrotne. Tak jak dane państwo wspomaga, tak od drugiego państwa sąsiedniego też my oczekujemy tej dobrej współpracy, bo tylko dobra współpraca przerwie, żeby te nacjonalistyczne ugrupowania nie wchodziły w górę. I to
jak
grają
słucham,
cały czas na suwerenności, na niepodległości, a tylko tutaj też chodzi, każdy też, jak jeden z polityków powiedział, chodzi też o funkcję premiera, o prezydenta nowego, tworzy się nowe państwo, to więc będą nowe struktury, politycy potem będą zajmować pierwsze miejsca w tych salonach, ale też, jakie ważne jest poszanowanie jeden drugiego. Jeżeli poszanowanie narodu jednego, drugiego, bo też jest zlepek tych narodów w niektórych państwach, ale to trzeba bardzo rozsądnie żyć z nimi i też pamiętać o ich odrębności, ale też, jak tutaj wspomnę o naszych Tatarach, to zawsze Tatarzy nasi mówią, my jesteśmy Tatarami polskimi, Polakami.
I to jest pan poseł Andruszkiewicz?
Tak, ja właśnie chciałem zwrócić uwagę, bo nie lektury Kissingera nauczyły patrzenia z różnej perspektywy, bo ludzie często popijają błąd i politycy zwłaszcza popijają taki błąd. Nie mówię tutaj oczywiście do pana posła,
Henry Kissinger, słynny politolog, doradca prezydenta Stanów Zjednoczonych.
Tak, wybitna osoba naprawdę. Warto czytać jego dzieła. Politycy często popełniają błąd patrzenia tylko z jednej perspektywy. Pamiętajmy o tym, że kiedyś w XIX wieku, kiedy my jako Polacy walczyliśmy o niepodległość, no to przecież w Paryżu, w Berlinie, w Wiedniu, w Pendecburgu też mówiono, no ale o co tym Polakom chodzi, tak? Mamy spokój, jest fajnie, po kongresie wiedeńskim wszyscy się dogadaliśmy, a ci Polacy ciągle jakieś powstania wywołują, niech tam siedzą cicho i tyle, tak? Bo nam przeszkadzać tutaj będą, my sobie spokojnie żyjemy. Także my musimy patrzeć troszeczkę z większą wrażliwością. Oczywiście nie popieram tutaj żadnych działań takich, żeby rozryw krwi i tak dalej. Ja uważam, że sprawa śląska jest obecnie nadmuchana w Polsce, bo Ślązacy to są po prostu Polacy, tak? Bo nie uważam, że absolutnie Ślązaków za odziedzienny naród. To są po prostu Polacy, którzy mają mieć prawo swoją lokalną tożsamość, tak jak my mamy mieć prawo. Przecież ja też często o tym mówię, że jestem Podlasie, jestem z tego dumny i tyle.
Panowie, ja jak słuchałem pana posła Baszki, to przypomniało mi się inne wydarzenie, które być może nie jest zbyt komentowane w mediach szeroko, ale jednak chyba dość istotne. Było takie wydarzenie przedwczoraj, w sobotę, jak różaniec do granic i nie wiem jak było gdzie w innych miejscach, ale na przykład w Berżnikach do Polaków, którzy przyszli się tam modlić, wyszli Litwini. Przynieśli bigos, wszyscy razem miło spędzili czas, więc pytanie jest, komu zależy na tym, żeby na górze mówiło się, że jest niedobrze, a na dole dogadujemy się doskonale.
Dlatego też politycy, którzy powyrastali i będą wyrastać, zawsze niech pamiętają, jaka współpraca jest na dołach. Tutaj też przypomnę, przecież my tutaj też blisko siebie razem żyjemy i bardzo dobrze się stało. To jest przykład bardzo
dobry. No ale jest na czym budować, panie pośle, panowie.
Jest budować. I dlatego to jest bardzo dobry przykład, że ja jestem zwolennikiem też nie tylko różaniec jako na granicach Polski.
Nie, no to jest przykład, tak? Ale to bardzo ważne wydarzenie. Milion osób.
Jesteśmy i w Rosji, są i na Białorusi, na Ukrainie, na Litwie.
Oficjalne statystyki Kościoła.
To powinno nas łączyć zarazem też przynależność do wiary, ale łączyć też, żeby w jakiś sposób być mądrzejszym. A mądrym to zawsze być zawsze w perspektywie do przodu, bo oceniać to każdy może ocenić, ale co dalej? Ale to takie te może niedrobne sprawy, ale to bardzo ważne, pokazują, że można w wspólnocie razem żyć i politycy powinni też o tym pamiętać, że wyjechać czasami w teren, zobaczyć i razem też przynieść bigosu, nawet kiełbaskę też poczęstować, że jednak my z wami razem jesteśmy.
To na szczęście
modlitwa
było wydarzenie oddolnie zorganizowane i nikt się nie przyczepi, że kiełbasa jest wyborcza, a bigos jest przedwyborczy.
Ale tak? Powiem tak, wielka akcja i wielki szacunek do organizatorów, do wszystkich osób, które się włączyły. Mnie bardziej bolały te ataki na tą akcję, bo widziałem jakiś ściek został wylany na organizatorów, na osoby, które się przyłączyły, pan Pazura między innymi, który poparł, potem był wyzywany. On publikował na swoim profilu te wyzwiska i to przez polityków tych tam samorządowych. No nie będę mówił z jakiej opcji, to już nieważne. I to jest bolesne, ja tego nie rozumiem, bo ja jestem katolikiem, jestem z katolickiej rodziny, bo pochodzę z takiej ziemi, gdzie w sumie no, u nas nie ma osób prawosławnych praktycznie. Natomiast ja sobie nie wyobrażam, żebym krytykował osoby prawosławne za jakieś ich akcje, czy że obchodzą kiedy indziej święta, czy bawią się w Sylwestra później. No cieszę z tego, tak? Jeżeli mają akcję, kibicuję. Sam w cerkwi bywałem na różnych uroczystościach, gdzie były chociażby mieszane małżeństwa, tak? I w pełny szacunek i dla każdego, kto chce się pokojowo modlić, wielki szacunek, tyle.
U mnie to obchodzimy podwójne święto, Nowe Roki obchodzimy, no, razem super, z sąsiadami, no, spotykamy się, to jest... I dlatego może to wtedy lepiej być
nasza
politykiem.
Wrażliwość.
Lepiej być wtedy politykiem.
Nasza wrażliwość jest większa. Bardzo panom dziękuję. To były Gry Polityczne. Adam Andruszkiewicz z Kukiz 15 i Mieczysław Baszko z PSL-u.
Dziękuję
to dzisiejsi
bardzo.
Goście. Dziękuję panom posłom. Państwu za uwagę. Do usłyszenia.